Dzień dobry, o poranku. Program realizuje Krzysztof Mysiak. Przed mikrofonem Małgorzata Maksima. Przed nami środa, 6 maja. Zapraszamy na kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Do godziny 6 między innymi powiemy o zasadach przechowywania paliwa w gospodarstwie.
Czyli zbiornik musi mieć dwa płaszcze, żeby w razie wycieku zatrzymało się to paliwo. Jest przestrzeń międzypłaszczowa, na której się zatrzymuje to paliwo. Są konkretne wymogi odnośnie przechowywania paliw, tak? Czyli zbiornik musi być za testem. Mogą być jednopłaszczowe, ale to są do transportu, takiego doraźne jest przeniesienie ze stacji na przykład do jakichś maszyn, do jakichś sprzętów.
Będzie też o niebezpiecznych kleszczach.
Bolerioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych, rdzeniowych to najczęściej występujące choroby przenoszone przez kleszcze. Atakują tkankę łączną i mięśniową oraz nerwową. Choroba rozwija się w ciągu 1-3 tygodni od ukąszenia przez kleszcza. Może pojawić się tzw. rumień wędrujący, zaczerwienienie o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy o pietruszce, a na zakończenie o wsparciu do przezimowanych rodzin pszczelich trwa nabór wniosków. Więcej o tym już za kilka chwil, a na początek sprawdzimy, jakie są prognozy pogody na najbliższe dni, a tutaj przed nami letnie temperatury oraz przelotne opady, a także lokalne burze. Weekend nieco chłodniejszy, to tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy dziś w naszym regionie. Po ciepłej wiosennej nocy, w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejsca przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 25 do 26. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 55 km na godzinę. W nocy lokalnie popada, ale nadal ciepło. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni. W czwartek zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza w drugiej połowie dnia i wieczorem. W czasie burz niewykluczone opady o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. Temperatura maksymalna 21-22 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km na godzinę. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna około 11 stopni, lokalnie popada, a w piątek już nieco niższe temperatury, maksymalnie od 15 do 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Noc z piątku na sobotę też chłodniejsza, temperatura minimalna od 5 do 6 stopni i lokalne opady. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północy regionu możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 16 do 17 stopni, wiatr słaby północny. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od 6 do 7, lokalnie popada, a w niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami na północy województwa i wschodzie możliwe słabe opady deszczu, na termometrach maksymalnie 18-20 stopni. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o przechowywaniu paliwa. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w środę 6 maja. Paliwo rolnicze powinno być przechowywane w szczelnych, atestowanych zbiornikach, a przechowując paliwa płynne należy pamiętać o instalacjach, urządzeniach i systemach zabezpieczających zgodnie z przepisami. Zbiorniki powinny być zabezpieczone przed przenikaniem paliwa do gruntu i ustawione na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, mówi przedstawiciel producenta zbiorników paliwowych Stanisław Dywański.
Na własny użytek można, że tak powiem, przechowywać paliwo, ale zgodnie z warunkami, tak? Czyli zbiornik musi być dwupłaszczowy, to jest podstawa, tak? On musi spełniać warunki, takie normy szczelności i tak dalej, musi być za testem, tak? Do przechowywania paliw. To są paliwa, to są łatwopalne i tak dalej. To wymogi też środowiskowe, bezpieczeństwa, więc to jest bez dwóch zdań, że coś takiego musi być sprawowane, czyli obowiązek jest narzucony ustawą nawet odnośnie przechowywania paliw. Jeżeli przechowujemy znaczną ilość paliwa w jednym miejscu, musimy spełniać te warunki, tak? Czyli zbiornik musi mieć dwa płaszcze, żeby w razie wycieku zatrzymało się to paliwo. Jest przestrzeń międzypłaszczowa, na której się zatrzymuje to paliwo. Są konkretne wymogi odnośnie przechowywania paliw, tak? Czyli zbiornik musi być za testem. Mogą być jednopłaszczowe, ale to są do transportu, takiego doraźne jest przeniesienie ze stacji na przykład do jakichś maszyn, do jakichś sprzętów, tak, kanistry, ale to też mają one atesty, to nie może być zwykły pojemnik po czymś, tak? Więc to jedna sprawa. A druga sprawa, zbiorniki stacjonarne do przechowywania znacznej ilości paliw, większe niż 1000 litrów, tak? które objęte są właśnie ustawą, że muszą być dwupłaszczowe z czujnikiem przecieku.
A przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami lub ich kopiami, które stanowią dowód zakupu takiego paliwa w danym okresie. Więcej informacji można uzyskać w poszczególnych urzędach miast i gmin. A już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o wartościowej pietruszce. Tu Radio Lublin i środowe wydanie Agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Warzywa i owoce mają wszechstronnie korzystne działanie na nasz organizm, zawierają cenne składniki pokarmowe, w tym witaminy, minerały, błonnik oraz fitozwiązki. Pietruszka zwyczajna jest bogata m.in. w prowitaminę A, witaminę C, sole mineralne i żelazo. Ze względu na szerokie zastosowanie w kuchni najczęściej jest uprawiana na korzeń i nać, które mają prozdrowotne właściwości. Niebezpieczne mogą być jednak jej nasiona. Pietruszka należy do rodziny selerowatych. Ta aromatyczna roślina zawiera witaminy i mikroelementy oraz olejki eteryczne. Natka pietruszki to źródło wapnia, magnezu, żelaza i chlorofilu. Ma też w swoim składzie więcej witaminy C niż owoce cytrusowe i od pokoleń jest stosowana w naszej kuchni.
Pietruszka jest tak naprawdę bardzo ważną rośliną w naszej kuchni. Jest jedną z podstawowych roślin przyprawowych. Jest stosowana bardzo dawno.
Doktor habilitowany Robert Gruszecki, profesor uczelni Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
To różne pojawiły się informacje, ale jeżeli chodzi o takie w miarę rzetelne dane, to mamy rachunki dworu króla Jadwigi i Jagieły i mam pierwsze informacje o zakupach, w ogóle o pojawieniu się pietruszki. Również liście pietruszki na pewno pojawiały się w kuchni mistrzów zakonu krzyżackiego, bo mamy też pewne przepisy z tamtej kuchni pochodzące, gdzie wyraźnie jest napisane, że pietruszkę używano do kurczaka na zielono i jedyną rośliną, która mogła dać zielony kolor, to jest liście pietruszki. I te właściwości były, jak wiemy, wspomniałem wcześniej, były stosowane już i wykorzystywane od dawna. To pisane jest, że polska kuchnia bez pietruszki się nie może obejść. To jest Reniusz, to 1613 rok, czyli ta tradycja wykorzystania pietruszki w polskiej kuchni jest stosunkowo długa. Też mamy taką specyfikę i to jest raczej specyfika naszego wschodniego obszaru, to jest pietruszka korzeniowa. W niektórych krajach na zachodzie jest napisane, że korzeń pietruszki jest trujący w niektórych opracowaniach, ale na wschód od Łaby właściwie to je jednak jedzą. Więc to jest dla nas też takie trochę zaskoczenie i to może czasami wywoływać różnice w cenie, że ceny pietruszki, które były, nie ma skąd jej sprowadzić korzeni, bo tam na zachodzie jest uprawiana pietruszka, głównie naciowa. Natomiast u nas są wykorzystywane korzenie i liście i z tej pietruszki korzeniowej korzystamy z tych obu części. To roślina zarówno w korzeniu, jak i liście, która ma dużo potasu, ma dużo magnezu, zawiera olejki eteryczne, które nam pomagają trawić.
Żyj zdrowo!
Pietruszka użytkowana jest najczęściej jako składnik sałatek oraz zup, bo wchodzi w skład tzw. włoszczyzny. Niebezpieczne natomiast mogą być jej nasiona, które wytwarza w drugim roku.
Jeżeli chodzi o pojawiające się informacje o tym, że ona może być trująca, czy może być szkodliwa, to informacje te dotyczą głównie nasion. Natomiast korzeń i liście mają stosunkowo małą zawartość olejku eterycznego i tym bardziej korzeń ma jeszcze mniejszą niż liście. I jeżeli w tego olejku eterycznego może być w nasionach do 2%, to w liściach jest najczęściej około, powiedzmy sobie 0,5-0,2, a w korzeniach jest około 0,2%, czyli liście i korzenie są stosunkowo bezpieczne, ale mają one również przecież dużo innych związków, chociażby żelaza, witaminy C, witaminy E. No, sam chlorofil jest też ważny dla naszego odżywiania się. No, błonnik również. Jeżeli chodzi o samą uprawę pietruszki, to pietruszka w uprawie jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku, jak wysiejemy nasiona, zbierzemy korzenie i liście i je używamy jesienią. Natomiast jak chcemy otrzymać nasiona, to ona musi albo przezimować w gruncie i u nas w ostatnich zimach, które są coraz bardziej łagodne, udaje się to raczej bez problemu większego, albo musimy te korzenie zebrać jesienią i wysadzić na wiosnę. I w drugim roku wytwarza ona nasiona. W pierwszym roku ona nie wyda raczej nasion, chyba żebyśmy posieli bardzo wcześnie i jakieś niekorzystne zbiegi okoliczności, ale to jest po prostu błąd. Jeżeli ona by za dużo porosła, była zimna wiosna, to może wydać wtedy kany kwiatostanowe, ale to jest bardzo rzadko. W drugim roku normalnie wydaje nasiona.
Pietruszka to także surowiec zielarski, wspomaga leczenie dróg moczowych i kamicy nerkowej. Ponadto ma działanie przeciwnowotworowe i zapobiega anemii.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Krótka przerwa, ponieważ robi zna się w Radiu Lublin. Powiemy o zagrożeniach ze strony kleszczy. Tu Radio Lublin i środowe wydanie Agrobiznesu 6 maja. Wraz z nadejściem wiosny i wzrostem temperatury otoczenia rośnie aktywność kleszczy. Rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia i trwa do przełomu października i listopada. Kleszcze możemy spotkać niemal wszędzie. W lasach i na polach, na trawnikach, skwerach i w parkach. Najbardziej narażone grupy zawodowe na zachorowania na choroby odkleszczowe to rolnicy i leśnicy, bowiem ich miejsca pracy to tereny leśne, pastwiska, łąki czy przydomowe trawniki, mówi Grzegorz Niedźko z lubelskiego oddziału KRUS.
Rolnicy z racji wykonywania zawodu są szczególnie narażeni na ryzyko ukąszenia przez te pajęczaki. Dlatego warto, aby stale poszerzali swoją wiedzę na temat zagrożeń zdrowotnych w przypadku ukąszeń. Kleszcze najczęściej atakują dzikie zwierzęta, ale na ukąszenie narażone są również zwierzęta gospodarskie i domowe. Zwierzęta gospodarskie, choć zwykle nie chorują na choroby odkleszczowe, bądź przechodzą choroby bezobjawowo, mogą je przenosić na ludzi np. poprzez spożycie przez człowieka niepasteryzowanego mleka od chorej krowy. Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych, rdzeniowych to najczęściej występujące choroby przenoszone przez kleszcze. Atakują tkankę łączną i mięśniową oraz nerwową. Choroba rozwija się w ciągu 1-3 tygodni od ukąszenia przez kleszcza. Może pojawić się tzw. rumień wędrujący, zaczerwienienie o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, lekko wypukłe, ciepłe, bolesne przy dotyku. W tej fazie mogą pojawić się objawy grypopodobne. Konieczna jest wtedy antybiotykoterapia. Jeśli nie zostaną podane antybiotyki, borelioza przechodzi w fazę rozsianą. Po upływie 2 tygodni lub kilku miesięcy mogą występować objawy wtórne w postaci zapalenia stawów, zaburzeń neurologicznych i kardiologicznych. Pojawia się gorączka, dreszcze, bóle głowy, gardła, stawów, tiki mięśni, sztywność stawów. Chory może potrójnie widzieć, mieć paraliż mięśni twarzy, zawroty głowy, problemy z mówieniem, orientacją przestrzenną. Dlatego w przypadku wystąpienia rumienia, opuchlizny lub objawów grypopodobnych należy od razu udać się do lekarza. W ramach profilaktyki chorób odkleszczowych należy unikać miejsc, w których żerują. Nie wchodzić w gęste zarośla i wysokie trawy, nie stać pod drzewami i nie siadać na powalonych pniach. Warto stosować repelenty, środki odstraszające i nosić ubrania szczelnie przylegające do ciała. Należy też mieć okryte nogi i ręce oraz posiadać nakrycie głowy. Po powrocie z miejsc, gdzie bytują kleszcze, należy dokładnie sprawdzić, czy nie mamy kleszcza. Najlepiej sprawdzić całe ciało, a szczególnie dokładnie pachwiny, pępek, skórę za uszami, pachy pod kolanami. Kleszcza, który znajduje się na ciele człowieka, należy jak najszybciej usunąć. Kleszcza należy uchwycić jak najbliżej powierzchni skóry człowieka delikatnie, ale zdecydowanie pociągając do góry. Po wyjęciu trzeba sprawdzić, czy został usunięty w całości, odkazić miejsce ukąszenia i obserwować, czy w miejscu po ukłuciu nie pojawił się rumień. Jeśli wystąpi niepokojąca zmiana, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Ważna jest też ochrona zwierząt. Aby skutecznie chronić zwierzęta domowe przed kleszczami, zaleca się stosowanie odpowiednich preparatów oraz regularne przeglądanie sierści. Dostępne są różne metody ochrony, takie jak obroże, krople, tabletki, a także naturalne sposoby z wykorzystaniem ziół i olejków eterycznych. W przypadku zwierząt hodowlanych przed kleszczami należy stosować preparaty odstraszające kleszcze w formie sprayu, płynu czy wcierki. Zwrócić też uwagę należy na ogrodzenie pastwisk, aby było na tyle mocne, by nie sforsowały go dzikie zwierzęta, jelenie lub sarny, które są najczęściej żywicielami kleszczy, w miarę też możliwości osuszać podmokłe tereny na pastwisku oraz wycinać miejsca zakrzaczone. Regularnie kontrolować swoje stado, na przykład podczas udoju, przeczesywać palcami przede wszystkim okolice pachwin, nóg i podbrzusza.
Więcej informacji na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego krus.gov.pl. Agrobiznes w Radiu Lublin. Do godziny 6 powiemy jeszcze o wsparciu dla pszczelarzy. I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Pszczelarze po raz kolejny mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do przezimowanych rodzin pszczelich. Podobnie jak w poprzednich latach, stawka pomocy wynosi 50 zł do jednego pnia. Dokumenty przyjmowane są do końca maja za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Hodowcy pszczół, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, powinni być wpisani do ewidencji Konferencji Producentów prowadzić działalność nadzorowaną, a pszczoły wpisane do rejestru weterynaryjnego. Do dyspozycji pszczelarzy przewidziano 80 milionów złotych z budżetu krajowego. Jeżeli zainteresowanie spowoduje przekroczenie puli środków, będzie zastosowany współczynnik korygujący. Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną, a w składanej dokumentacji oprócz wniosku powinny się znaleźć także załączniki wydane w 2026 roku, to jest wydane w 2026 roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie pni pszczelich i oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis. Osoby potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu wniosku elektronicznego mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji na stronie agencji arimr.gov.pl. I tak kończymy środowe wydanie magazynu. Kolejny Agrobiznes jutro o 5.30, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami jeszcze wiele innych interesujących propozycji programowych. O 6.00 wysłuchamy najnowszych wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9.00. A ja dziękuję Państwu za dziś, miłego dnia życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.